Jacek Protasiewicz, poseł na Sejm Koalicji Polskiej w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże, witamy panie pośle. Nie ma pan żadnych wątpliwości w sprawie wspólnej listy PSL z Polską 2050?
Nie, ponieważ każde łączenie środowisk zawsze uważałem za zjawisko pozytywne i dobrze, że do porozumienia pomiędzy w sumie programowo, ale też i nawet generacyjnie, patrząc na wiek liderów, do dwóch podobnych środowisk do porozumienia doszło i to jest, myślę, również pozytywnie oceniane przez wyborców. Oczywiście ostateczna ocena będzie w sondażach widać, że to zaufanie na poziomie 14-16% jest w miarę stabilne.
Szymon Hołownia mówi 20% poparcia waszej wspólnej koalicji.
O to będziemy walczyć, dlatego że ja jestem przekonany, iż do tych 14-16%, na które składają się indywidualne wyniki zarówno Polski 2050, jak i PSL-u, czy szerzej Koalicji Polskiej wokół PSL-u budowanej, może jeszcze dołączyć kilka procent wyborców, którzy cenić będą w nas pewnego rodzaju umiarkowanie takie ideologiczne, taką centrową postawę, centrowy program, a jednocześnie będą rozczarowani, bo już mogą być rozczarowani jednak tymi 8 latami rządów Prawa i Sprawiedliwości, które w wielu kwestiach ludzi zawiodło. Bo nawet 3 maja, kiedy byłem na uroczystościach 3-majowych, spotkałem właśnie ludzi, których wiem, że mają poglądy prawicowe i mówią, bardzo poważnie rozważam, żeby na was zagłosować. Nawet nie mówili indywidualnie o mojej osobie, tylko o tym porozumieniu. I od słowa do słowa zrozumiałem, że to są zawiedzeni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, bo usłyszałem, gdyby PiS realizował to, co zapowiadał, to, co mówi, czyli że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, że kwestie ideowe są ważniejsze niż jakby indywidualne kariery i taka rządza władzy, to tak, ale okazało się w praktyce, że to wygląda często zupełnie inaczej, więc taka alternatywa w postaci bloku centrowego, bez radykalizmów ideologicznych i z bardzo rozsądnym programem, również prospołecznym, jest dla takich wyborców rozczarowanych PiS-em atrakcyjna.
Jaka była reakcja na Dolnym Śląsku? Bo według tygodnika Wprost niektórym działaczom nie podobało się do końca to porozumienie.
Na Dolnym Śląsku bardzo pozytywnie zostało ono odebrane. Jeszcze w piątek razem z kolegami z PSL-u odwiedziliśmy górę, w sobotę Malczyce i muszę powiedzieć, że wszędzie tam te oceny zawartego porozumienia są bardzo pozytywne i takie nastroje bardzo mobilizacyjne towarzyszą tym pozytywnym ocenom.
Jeśli spojrzymy na sondaże, to wspólna lista może dawać 4-5 mandatów w regionie. Kto jedynką we Wrocławiu?
Wiem, że takie pytania są najciekawsze, ale jeszcze przed ustalaniem kolejności miejsc w poszczególnych okręgach jeszcze jesteśmy, przed tymi decyzjami. Powinny one być poprzedzone również i takimi szczegółowymi sondażami w poszczególnych regionach, ażeby właściwie wybrać osoby, które siłą rzeczy jedynka musi być pewnego rodzaju lokomotywą wyborczą. No we Wrocławiu, czy w okręgu wrocławskim, ja czuję, że taką rolę mógłbym odegrać, bowiem chociażby 4 lata temu, startując z listy PSL-u wyłącznie, nawet nie Koalicji Polskiej, no zdobyłem dla tej formacji, która przez kilkanaście lat nie była w stanie
zdobyć mandatu.
Tak, zdobyłem mandat, co świadczy o tym, iż, za co bardzo dziękuję wyborcom z Wrocławia i okolic, że jednak cieszę się jakimś swego rodzaju zaufaniem, które się wyraża później w poparciu i w gotowości oddania głosu właśnie na moje nazwisko.
Według pana Michała Kobosko, który na antenie Polskiego Radia Trójki mówił, że ze wstępnych ustaleń z Polskim Stronnictwem Ludowym wynika, że to on będzie startował z Wrocławia. Fakt, nie podał z jakiej pozycji, z jakiego miejsca, ale można by było sugerować, że on także chciałby powalczyć o taki mandat.
To dobrze, każdy, który będzie gotów walczyć mocno o poparcie i o głosy, to jest wzmocnienie dla całej listy. Myślę, że w przypadku pana Michała Kobosko, jako że jest mieszkańcem Warszawy i głównie większość życia zawodowego i takiego...
Ma kilka manewrów
tak,
innych.
Więc wiele różnych okręgów.
A tu wypowiedź była, że będzie startował z Wrocławia.
Ludzie lubią Wrocław, natomiast będzie musieli się nad tym poważnie zastanowić.
Mhm. Czy rozmawiacie jeszcze o wspólnych koalicjantach z innymi partnerami?
Tak, rozmawiamy, bowiem między innymi różne środowiska samorządowe sondują możliwość dołączenia do naszej koalicji. Jest to zarówno takie stowarzyszenie OKS, Ogólnopolski Komitet Samorządowy, na którego czele stoi prezydent Szczecina na przykład, ale też i częstymi gośćmi w siedzibie Koalicji Polskiej bywają liderzy Stowarzyszenia Samorządowego Tak dla Polski. Myślę tutaj o panu prezydencie Sopotu, czy panu senatorze Frankowskim, byłym wieloletnim prezydentem Gliwic. I czy one przyniosą konkretne decyzje o zawarciu porozumienia, dzisiaj pewnie przedwcześnie wyrokować, ale tego typu konsultacje trwają.
A dlaczego PSL i Polska 2050 idą wspólnym komitetem, ale dwoma sztabami?
Na razie takie są ustalenia, że będziemy prowadzili uzgodnioną, koordynowaną, ale kierowaną do różnych środowisk kampanię wyborczą. Jest to pewnego rodzaju nowum, ale jeśli będzie przynosić pozytywne rezultaty, no to dlaczego nie? Natomiast jeśli by się miało okazać, że jest to nieskuteczne, to wtedy wówczas decyzja o zmianie w trakcie jeszcze trwania kampanii wyborczej zawsze może być podjęta.
Kwestie finansowe już omówiliście?
Kwestie finansowe na pewno z racji Komitetu Koalicyjnego zostały rozdzielone bardzo rzetelnie, sprawiedliwie po połowie. Taką odpowiedzialność za zarówno za wydatki nakłady na kampanię, jak i później udział w ewentualnym rozdziale subwencji po wyborach porozumienie to zakłada.
A nazwa? Bo coraz częściej słyszy się o trzeciej drodze, a trzecia droga kojarzy się z trzecią siłą polityczną i od razu stawia was na podium.
Różne warianty są rozważane. Od najbardziej...
Podwójna siła.
Od najbardziej naturalnego, czyli Koalicja Polska 2050, bo zarówno Koalicja Polska, jak i Polska 2050 w swojej nazwie mają nazwę naszego kraju, czyli to, co jest dla nas najważniejsze. Ale też rzeczywiście... Doradcy, tacy marketingowi mówią, że warto przebadać również inne, bardziej metaforyczne nazwy, wśród nich właśnie trzecia droga. Na to jeszcze, żeby wybrać nazwy, pod którym będziemy startować, jest jeszcze czas.
Pół roku mamy.
Do momentu rejestracji Komitetu Wyborczego, to będzie gdzieś mniej więcej pod koniec lipca do połowy sierpnia. Myślę, że taki będzie kalendarz wyborczy. To zależy oczywiście od momentu, w którym prezydent ogłosi wybory.
Wasza wspólna lista pogrzebała wspólną listę z Platformą Obywatelską. Jak pan przyjął gratulacje Donalda Tuska? Czy zdaniem pana było ono szczere?
Od początku były takie właśnie rozważania, która formuła będzie skuteczniejsza. Czy jeden blok całej opozycji, czy też dwa centrowy i bardziej, powiedziałbym, liberalno-lewicowy. My od początku uważaliśmy, że dwa to jest lepsza oferta dla wyborców, ponieważ taki jeden duży od polityków chrześcijańsko-demokratycznych i naprawdę wyznających takie wartości po radykalnie lewicowych działaczy, zawsze takie szerokie porozumienie, choć pozornie wygląda, że mogłoby liczyć na blisko nawet 50% poparcia, to w trakcie kampanii wyborczej jednak bywa, iż no, część właśnie lewicowych wyborców jest zawiedziona postulatami głoszonymi przez polityków chrześcijańsko-demokratycznych, a z kolei część wyborców centrowych, część wyborców, dla których wartości chrześcijańskie mają znaczenie, może odstraszać radykalizm prezentowany przez kandydatów reprezentujących środowiska lewicowe. Więc lepiej, jeśli wystartują, uważaliśmy, dwa bloki. No i ten scenariusz dzisiaj się jest bliski realizacji, chociaż pewnie jeszcze przed nami miesiąc różnych rozmów, analiz, rozważania różnych wariantów.
Czy może wiele się zdarzyć?
Wiele jeszcze się może zdarzyć, to prawda, bo tu warto znaleźć dobrą formułę na skuteczny start i na ofertę, która nie będzie wyborem mniejszego zła, ale no takim naturalnym wyborem z przekonaniem, że na tę listę warto zagłosować.
Ale przyzna pan, że trochę ostudziliście nastroje Donalda Tuska. No, pamiętam jego słowa.
Tak, ale...
We wspólnej liście.
Już zbyt długo jestem w polityce, żeby nie wiedzieć, iż bardzo często tego typu retoryka ma służyć wywarciu presji, czyli pomóc osiągnąć zamierzony cel, ale jeżeli partnerami są ludzie też przekonani bardzo mocno o jakby swojej własnej racji, tego typu sformułowania, jak widać, okazują się nieskuteczne. Bo tutaj warto nie tyle wzywać, apelować, ile usiąść i analizować bardzo chłodno i racjonalnie, który z wariantów jest korzystniejszy. Z naszej analizy, z naszego chłodnego podejścia do oceny sytuacji politycznej w Polsce wynika, że dwa bloki mogą być lepszym rozwiązaniem dla opozycji niż właśnie jedna szeroka lista.
A przyjmie pan zaproszenie na marsz 4 czerwca od Donalda Tuska?
Spodziewam się, że jeżeli nic się nie zdarzy, różnie to w życiu bywa, w tym w sprawach również i osobistych, prywatnych, to 4 czerwca nie na scenie do mikrofonu, ale w marszu wezmę udział.
Na dziś zwołane jest nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Możliwe jest przyjęcie pakietu ustaw dotyczących rolnictwa, projektów ustaw o dopłatach do nawozów, skupu pszenicy, zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Rządowa tarcza chroniąca rolników. Czy to wystarczająca jest ochrona w tej postaci, panie pośle?
Na pewno nie jest.
Należałoby zwiększyć dopłaty do nawozów na przykład.
I mówię to, przede wszystkim należałoby rozwiązać problem wytransportowania z Polski ogromnych zapasów zboża, w tym zboża ukraińskiego, bowiem w sposób skrajnie nieodpowiedzialny dopuszczono do tego, iż zamiast przejechać przez Polskę tranzytem i być skierowane tam, gdzie jest najbardziej potrzebne, czyli do krajów afrykańskich, które są zagrożone głodem i które od lat kupowały ukraińskie zboże, częściowo to zboże zalało polski rynek, powodując, że zapasy zgromadzone przez rolników polskich po zeszłorocznych żniwach, pod wpływem również i namów ówczesnego ministra rolnictwa, wicepremiera pana Kowalczyka, pozostały w magazynach. I teraz zbliżają się nam kolejne żniwa. I co zrobić z tym zbożem? Jeśli zalega zeszłoroczne, to gdzie zmagają?
Nie wiadomo, jakie są liczby. Pan Sawicki, na przykład Marek, mówi o zupełnie innych niż pan minister obecny Telus.
Ale prawdę mówiąc, ja byłem, tak jak mówię, na spotkaniach z rolnikami w piątek w Górze, w sobotę w Malczycach. To są dwie bardzo rolnicze miejscowości w naszym regionie. I dokładnie wygląda, czy jestem przekonany, że te argumenty i te dane podawane przez pana ministra Telusa nie są do końca prawdziwe. Ponieważ on się na przykład chwali planowanymi wysokimi dopłatami do pszenicy, które miały być 1400 zł do tony, a dzisiaj 2200 do hektara. Przy czym proszę pamiętać, że doplony z hektara to jest 8, czasami 10 ton, więc to w gruncie rzeczy okazuje się, że ta dopłata będzie dużo niższa niż w tej rządowej propagandzie. I o ile jeszcze, powiedziałbym, mieszczuchy mogą się na to złapać, na tę propagandę, bo nie do końca może mają orientację,
tak,
jak to w rzeczywistości wygląda, ale rolnicy, którzy są ludźmi bardzo twardo stąpającymi po ziemi, na tych spotkaniach najwyraźniej dawali wyraz swojej frustracji i rozczarowania tymi pustymi obietnicami rządowymi oraz niepokoju związanego z tym, że magazynów do przyszłych żniw nie zdążą opróżnić, a w pole trzeba będzie wyjechać i zbiory trzeba będzie gdzieś magazynować. Nie bardzo wiedzą, jak to teraz zrobić. Obietnice rządowe są raczej próbą zagłaskania sytuacji niż rozwiązania prawdziwego problemu.
A co wy proponujecie, by rozwiązać ten problem? Panie pośle, co należałoby zrobić? Może jakaś podpowiedź rządzącym?
Dzisiaj uważamy, że należałoby absolutnie przy użyciu wszystkich dostępnych środków w dyspozycji Komisji Europejskiej, ale też i państw członkowskich Unii Europejskiej, zintensyfikować wywóz zboża do krajów afrykańskich. Tam ono jest potrzebne. W Polsce zaczyna stanowić coraz poważniejszy problem, a więc korytarze transportowe, załadunek nie tylko w polskich portach, ponieważ one mają pojemność bardzo ograniczoną i jej się nie da poszerzyć. Natomiast przewiezienie tego zboża do portów niemieckich i załadunek również z wykorzystaniem chociażby właśnie najbliższych nam portów niemieckich, to powinno być rozwiązanie wcielone niemal błyskawicznie i tego podjąć powinien się, koordynacji tych działań powinien podjąć się komisarz do spraw rolnictwa, który jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, pan Janusz Wojciechowski.
Czujecie taką lukę, że możecie odbić Zjednoczonej Prawicy wieś, polską wieś?
No wieś na pewno jest zawiedziona polityką Prawa i Sprawiedliwości.
Że odbudujecie tą popularność na wsi.
Po sondażach, o których mówiliśmy na początku rozmowy, widać, że taka tendencja jest, bowiem rzeczywiście...
Na PSL chce głosować 7,49% mieszkańców wsi. To były ostatnie dane, ale być może te wskaźniki pójdą w górę.
No właśnie, ale powolutku one się zmieniają, ponieważ koledzy z PSL-u prowadzą też bardzo intensywną pracę w parlamencie, która ma z jednej strony wyjaśnić przyczyny tego kryzysu, który się pojawił w takiej ostrej formie w polskim rolnictwie i z drugiej strony też szukają rozwiązań, bardzo racjonalnych rozwiązań w ramach jakiegoś specjalnego zespołu do spraw właśnie tej afery zbożowej. I ten zespół od 2 tygodni intensywnie, codziennie niemal pracuje w Sejmie, spotykając się z przedstawicielami organizacji rolniczych, związków zawodowych, firm. Byli zaproszeni również na jego posiedzenie przedstawiciele rządu. Pierwotnie obiecywali przyjść, ale ostatecznie w ostatniej chwili odwołali swoją obecność, więc widać, że rząd ma coś do ukrycia i boi się spotkań z kompetentnymi posłami, którzy byliby gotowi zadawać pytania inne niż słyszy pan minister w telewizji publicznej.
3 najważniejsze punkty programowe, które będziecie chcieli przedstawić w kampanii wyborcom, to będzie?
Po pierwsze...
Na dzień dzisiejszy.
To jest to coś, co my nazywamy pakietem Uczciwa Polska, czyli 3 kwestie, które pomogą rozwiązać takie podstawowe problemy poszczególnych grup społecznych w Polsce. Po pierwsze, jeśli chodzi o emerytów, uważamy, że w przypadku małżeństw emeryckich, jeśli jedno z małżonków odchodzi na stałe, żegna się z tym światem, to drugie powinno mieć prawo do, po pierwsze, dziedziczenia emerytury, która była większa. Jeżeli większa jest swoja, to ma swoją plus 50% zmarłego małżonka. Jeżeli zaś emerytura zmarłego małżonka, współmałżonka była większa, to w takim razie powinien mieć prawo dziedziczenia tej wyższej.
Coś na przykładzie lewicy i wdowiego groszu.
Coś bardzo podobnego, tyle tylko, że inaczej nieco skonstruowanego. Po to, żeby po stracie swojej najczęściej wieloletniej połowy, a żeby ten standard życia, żeby ten poziom materialny życia nie uległ pogorszeniu, bo i tak już psychiczny duża jest strata wraz z odejściem na osoby, z którą się spędziło kilkadziesiąt wspólnych lat. Mhm. Po drugie, dla młodzieży, coś, co dzisiaj rząd realizuje, ale tylko i wyłącznie w części. Ten nasz pomysł został przez rząd wprowadzony do własnej ustawy, czyli my uważamy, że po pierwsze, poprzez Bank Gospodarstwa Kredytowego każdej osobie do 40 roku życia, która decyduje się na zakup pierwszego mieszkania, po pierwsze rząd powinien gwarantować kwotę wkładu własnego do 100 tysięcy złotych oraz kredyt udzielany hipoteczny powinien wynosić nie, jak proponuje rząd, 2, ale 1,5%. I taka forma pomocy, czyli wkład własny oraz niski, stabilny
oprocentowanie. Ale ile tego wkładu własnego?
100 tysięcy. Bo zakładamy, że to jest 20% wymagane przez bank przy tym pierwszym, można powiedzieć niewielkim, ale w okolicach 40 metrów mieszkaniu, to powinno wystarczyć. Jeżeli ktoś jeszcze ma możliwość pożyczenia od rodziny, czy wsparcia od rodziny w wysokości kilkunastu, może 20-30 tysięcy, to 100 tysięcy naprawdę jakby sprawia, że ten pierwszy zakup po pierwsze staje się realny, a po drugie nie musi oznaczać jakiejś takiej bardzo niewielkiej klitki 30-kilkometrowej garsoniery.
No chyba, że to będzie Wrocław, bo teraz ceny to 13 tysięcy za metr kwadratowy.
No więc dlatego mówię, to gdzieś w okolicach 40 metrów takie mieszkania, to już mogą być 2 pokoje, to już jest mieszkanie, które pozwoli założyć rodzinę. Może być takim dobrym początkiem na start dorosłego wspólnego życia. I trzecia sprawa, To są przedsiębiorcy. My od dawna proponujemy, żeby był tak zwany dobrowolny ZUS, czyli możliwość płacenia składki ZUS-owskiej w wysokości mniejszej niż wymagana obecnie, jeżeli sytuacja danego przedsiębiorcy akurat nie w jakimś okresie jest nieco trudniejsza. Oczywiście to będzie w konsekwencji wpływało na wysokość emerytury, którą będzie pobierał już po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale my mamy dużo więcej wiary w ludzi niż chociażby obecny rząd i uważamy, że ludzie mając w perspektywie doświadomość, że przyjdzie taki moment, kiedy będą żyć z emerytury, nawet jeżeli nie będą na tej składce ZUS-owskiej permanentnie oszczędzać, tylko że jeżeli się sytuacja gospodarcza i finansowa firmy poprawi, to będą tę składkę płacić nawet i większą, no z myślą o tym, że w ten sposób zabezpieczają swoją przyszłość po osiągnięciu 65 lat. Czyli zaufanie dla przedsiębiorcy i możliwość zdjęcia tego takiego, niektórzy to nazywają homonta albo kieratu, jakim jest konieczność odprowadzenia bardzo wysokiej składki ZUS-owskiej co miesiąc, niezależnie od tego, czy firma, najczęściej to są bardzo małe firmy, czy jednoosobowa działalność gospodarcza, przynosi zysk, czy też akuratnie w danym miesiącu tego zysku nie przynosi. I to jest dodatkowe obciążenie, które potęguje kłopoty danego przedsiębiorcy i jego rodziny.
Tu mamy trzy punkty programowe, PSL. No dobrze, a podpisze się pan pod obywatelską inicjatywą Chrońmy Dzieci, która ma zapobiegać seksualizacji najmłodszych w szkołach?
Chciałbym ją poznać w szczegółach, bo oczywiście nie mam wątpliwości, że należy chronić przed seksualizacją, ale uczciwie powiem, ja z perspektywy już ojca nastolatka, osiemnastolatka i też z rozmów z moimi znajomymi nie zauważyłem żadnych praktyk, które by można byłoby właśnie nazwać jakąś taką groźną seksualizacją, więc z chęcią przyjrzę się szczegółom tego rozwiązania i od tego uzależniam swoje poparcie.
Dziękuję bardzo. Jacek Protasiewicz, poseł na Sejm Koalicji Polskiej.
Dziękuję za zaproszenie.